2 minuty po 8, czas zatem na poranną rozmowę w RMF FM.
W studiu Robert Mazurek i jego gość. Dzień dobry.
Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich Wojciech Konończuk jest z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, ukraińska ofensywa trwa, kontrofensywa. No i co niektórzy już widzą oczyma wyobraźni Ukraińców niemalże u bram Kremla, bo zaraz wyzwolą całą Ukrainę, a może i pójdą dalej. No to rozumiem, że pan będzie lał zimną wodę na rozpalone głowy.
Będę lał zimną wodę. Ukraińcy odnieśli w ostatnich dniach gigantyczny sukces. Natomiast trzeba pamiętać, że od 24 lutego oni stracili jakieś 80 tysięcy kilometrów kwadratowych. Odzyskali mniej więcej 10% z tego.
Czyli na razie do końca wojny, tak jak my sobie życzylibyśmy tego, czyli zwycięstwo Ukrainy, daleko.
Obawiam się, że daleko. Ta wojna jeszcze będzie trwała, ale także władze ukraińskie próbują jednak trochę studzić te bardzo rozgrzane emocje społeczne, mówiąc, że ta wojna jeszcze niestety będzie długo trwała, mimo tego, że sukcesy ukraińskie są i pewnie jeszcze w kolejnych dniach będą.
A to proszę powiedzieć, skąd są te sukcesy, skąd one się wzięły? Czy to wreszcie sprzęt zaczął odgrywać rolę, czy jakieś inne powody?
Nie, myślę, że roli sprzętu i oczywiście nie należy niedoceniać. Tutaj warto przypomnieć, bo to w Polsce z jakiegoś powodu nie wybrzmiało, ale główną siłą przełamania w tej ukraińskiej kontrofensywie stanowiły polskie czołgi T-72, te zmodernizowane. Bez nich, tych 230 sztuk, Ukraińcom było bardzo trudno pójść do ataku. Wszyscy spodziewali się ukraińskiej ofensywy na południu, w stronę Chersonia, a tu się nagle okazało, ku zaskoczeniu głównie Rosjan, że Ukraińcy poszli na wschód w obwodzie charkowskim bardzo skutecznie, gdzie linie obrony rosyjskie były słabsze.
No mamy te 72, które oczywiście robią różnicę, że posłużę się tą kalką z języka angielskiego. Wysyłamy im kraby, wysyłamy im wszystko, ale tak naprawdę problem jest chyba inny. Znaczy, Ukraińcy ciągle czekają na te czołgi z Niemiec, ciągle czekają na uzbrojenie, które, jak twierdzą, pomogłoby im wygrać tę wojnę.
Czołgów z Niemiec się nie doczekają, jeśli wierzyć pani minister obrony niemieckiej, która wczoraj jasno to powiedziała. Natomiast...
A dlaczego Niemcy nie chcą wysłać czołgów na Ukrainę?
Ja mam wrażenie, że w przypadku Niemiec to jest głównie problem mentalny. Oni to często podnoszą nawet najwyższej ranką politycy niemieccy. Oni uważają, że oni mają pewien dług historyczny, ale z jakiegoś powodu wobec Rosjan, a nie na przykład Ukraińców, w związku z II wojną oczywiście. Więc oni patrzą na Związek Radziecki, myślą Rosjanie, a nie Rosjanie, Białorusini, Ukraińcy i tak dalej.
No tak, czyli bo pozbyli się Hitlera dzięki Rosjanom, dlatego będą teraz pomagali Rosjanom toczyć wojnę na Ukrainie. Tej logiki naprawdę nie chwytam.
Tak, to znaczy oni uważają, że niemieckie leopardy na froncie wschodnim, na wschodniej Ukrainie będą po prostu źle wyglądały. Też myślę, że oni cały czas liczą na to, że jednak w pewnym momencie trzeba będzie usiąść do stołu negocjacyjnego z Rosjanami i się z nimi dogadać.
No i business as usual zwycięży?
Myślę, że nie. To znaczy jednak pewne rzeczy ze strony Rosji poszły zbyt daleko. To znaczy ta wojna, która dla niemieckiej, nie tylko dla niemieckiej, zresztą opinii publicznej, elit politycznych była szokiem. Społeczeństwo niemieckie dzisiaj, badania pokazują, że jednak chce wspierać Ukrainę, chociaż jak widzimy, rządząca w Niemczech SPD jest przeciwko dostawom broni.
Panie dyrektorze, nadchodzi zima, to oczywiście wszyscy wiemy, czym to się będzie kończyło na zachodzie, w Europie i tak dalej, czyli niedogrzanymi mieszkaniami. Ale na froncie, bo o tym jeszcze chwilę, może czy to się skończy tym, że ta wojna zostanie zamrożona? No, po roztopach, po bagnach trudno się jeździ czołgami.
Myślę, że chyba jednak nie, dlatego że Ukraińcy tego scenariusza nie chcą. Oni sobie zdają sprawę, że zamrożenie tego konfliktu, czy też przejście do wojny wyłącznie opozycyjnej, okopanie się po dwóch stronach, tak jak to miało miejsce po 2014-2015 roku, to jest dla nich niekorzystny scenariusz.
No tak, to jest dla nich niekorzystne. Czy mają wystarczająco duże siły, by odsunąć Rosjan, by odbić jeszcze więcej terytoriów? No bo pan słusznie zauważył, zajęli Rosjanie 80 tysięcy, Ukraińcy odbili maksymalnie 10%.
Takiej siły dzisiaj nie mają, chociaż wydaje mi się, że ta ukraińska kontrofensywa w stronę już teraz obwodu donieckiego i ługańskiego będzie trwała jeszcze przez jakiś czas. Ta linia obrony, jak mówiliśmy, ona jest dużo słabsza rosyjska, natomiast znacznie trudniej będzie pójść na południe, odzyskać Cherson, czy odzyskać tym bardziej na przykład Mariupol. I tutaj bez większych dostaw sprzętu, szczególnie ciężkiej artylerii ze strony Zachodu, no to będzie niezwykle trudne do zrealizowania.
Wojciech Konończuk, wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich jest z nami, a ja pytam o to, kto pierwszy pęknie. Zmarznięty, wychłodzony Zachód, który będzie musiał brać prysznic 4 albo 5-minutowy, jak radzą politycy w Niemczech i Austrii, czy też Rosja? umęczona, jak chcielibyśmy to widzieć, sankcjami?
Odpowiedź na to pytanie to jest tak naprawdę odpowiedź na to, kto wygra tą wojnę. Rosjanie prowadzą te działania zbrojne nie tylko na froncie ukraińskim właśnie siłami militarnymi, ale także na froncie energetycznym, ekonomicznym wobec Zachodu. I z tego powinniśmy sobie jasno zdawać sprawę, a zarazem każdy polityk, który mówi, ceny energii idą w górę, powinien pamiętać i przypominać o tym wyborcom, kto jest za to odpowiedzialny.
No, wie pan, w Polsce jest kampania wyborcza. Politycy chcą po prostu wygrać wybory, a nie powtarzać, że to wszystko przez Putina.
No to jest też kwestia pewnej odpowiedzialności. Mam wrażenie, że akurat w Polsce ta diagnoza istnieje. Myślę, że gorzej jest w krajach bardziej na zachód od nas.
No dobrze, to kto pierwszy pęknie?
Wydaje mi się, że jednak Rosjanie. To znaczy ja uważam od pierwszego dnia tej wojny, że Ukraina tę wojnę w końcu wygra. I to w końcu to jest pytanie, kiedy i jakie będą też koszty tej wojny dla państwa ukraińskiego.
Panie dyrektorze, ja oglądałem wczoraj naprawdę z zaciśniętymi zębami rosyjską telewizję propagandową oczywiście. I tam kpiny z marznącej Europy, z Europy, która uderzając w Rosję sankcjami sama cierpi. Znaczy tym kpinom nie było końca, tym szyderstwom. Rosjanie nie wyglądają w tej chwili na dotkniętych sankcjami.
To zależy, jeśli wierzymy propagandzie rosyjskiej, tej, która się wylewa z telewizji, no to oczywiście tego nie widać. Natomiast sankcje jako takie w pełni w życie nie weszły. Trzeba pamiętać, że sankcje naftowe, czy w ogóle energetyczne, wchodzą w życie dopiero na początku przyszłego roku. Więc poczekajmy na zmasowany efekt sankcji.
Na razie będziemy sponsorowali, my, Europa, będziemy sponsorowali Putina.
Tak to niestety wygląda dzisiaj. To znaczy kupujemy cały czas od Rosji ropę i gaz, chociaż stróżka gazowa, która płynie do Europy, jest mniejsza niż zwykle była. Natomiast no, trzeba niestety przyznać, że tak, płacimy cały czas za tę wojnę.
No dobrze, to proszę nam jeszcze powiedzieć, bo dochodzą do nas głosy takie, że radni w Moskwie, radni w Petersburgu wzywają do odejścia Władimira Putina, nawet jakieś rezolucje przegłosowują. O co w tym wszystkim chodzi?
Nie przeceniałbym tego wydarzenia. To są politycy rangi lokalnej, których nie ma zbyt wielu w Rosji, którzy byliby w ten czy w inny sposób antyreżimowi. Natomiast pewne ruchy w elicie rosyjskiej no, są widoczne. To znaczy, jeśli uznamy, a to jest najbardziej prawdopodobna wersja, że zamach na Dugina to nie jest świat ukraiński, tylko wewnątrz rosyjski, no to nam każe sądzić, że jednak coś się ciekawego w tych elitach zaczyna dziać.
To jedno wydarzenie, a drugie wydarzenie to grasujący po Moskwie seryjny samobójca. Ja mam przed sobą jakąś nieprawdopodobną listę bardzo ważnych, jak Rosjanie mówią, czynowników, czyli tam takich działaczy państwowych albo biznesmenów, którzy właśnie popełnili samobójstwo, wyskakując z okna ze szpitala albo w jakiś inny absurdalny sposób.
To są głównie ludzie związani z sektorem energetycznym, najczęściej wysoką rangą. I rzeczywiście skala tych samobójstw jest zatrważająca. No to prawdopodobnie chodzi o przykrycie masowej korupcji, która w sektorze energetycznym rosyjskim trwa od wielu lat.
Myśli pan, że to samobójstwa?
Samobójstwa, oczywiście w cudzysłowie. Trudno uwierzyć na tak wiele zbiegów okoliczności.
Czyli seryjny samobójca grasuje po Moskwie.
I myślę, że jeszcze trochę pograsuje.
Radio RMF24, interia.pl, tam porozmawiamy nie tylko o seryjnych samobójcach, o tym, czy ta wojna może się szybko skończyć, jaką cenę przyjdzie Zachodowi za nią płacić, ale porozmawiamy też o bardzo niepokojących wydarzeniach na Kaukazie, o tym, co się dzieje w Azerbejdżanie i Armenii i o tym, jak bardzo de facto bliskie jest to nam i jak bardzo ważne dla nas. O tym wszystkim w internecie, słuchaczom radia serdecznie dziękujemy.
Dziękuję.
To zanim do Azerbejdżanu i Armenii, to porozmawiamy jeszcze chwilę o tych seryjnych samobójcach, bo my jednej rzeczy nie rozumiemy chyba w Polsce. To znaczy, kim są ci ludzie, którzy stanowili takie zaplecze władzy? Ci ludzie z sektora energetycznego, ci ludzie, którym pozwolono dojść do wielkich pieniędzy. Co to za ludzie?
Trzeba przede wszystkim pamiętać, że Putin na początku swoich rządów zaczął stopniowo wymieniać elitę biznesową. To znaczy dawni oligarchowie, którzy dorobili się wielkich pieniędzy najczęściej nielegalnie za Jelcyna, zostali wyautowani. No, takim najbardziej charakterystyczną postacią był oczywiście Michał Chodorkowski, szef wtedy największej firmy naftowej, Yukos, prawda? Zaczął ich zastępować swoimi ludźmi. To są ludzie, którzy dorobili się potem gigantycznych, miliardowych majątków, najczęściej związani w ten czy w inny sposób z Putinem. Od dzieciństwa poczynając po służbę w KGB i potem w merii Petersburga. Więc on stworzył własną wielką elitę biznesową oligarchiczną. Ludzi, którzy są z nim związani, jemu wszystko zawdzięczają. on ma nadzieję, że będą lojalni. Z drugiej strony, na nieco niższym szczeblu mamy też innych biznesmenów, którzy, i tutaj o ich lojalność bym już bym jednak był ostrożny. I myślę, że to są głównie te samobójstwa, o których mówiliśmy.
Czy ludzi, których lojalności w Kreml nie może być pewien?
Nie może być pewien, ale też trzeba pamiętać, że to, co ma miejsce od ostatnich 6 czy 7 już miesięcy, no to jest, to wywołuje niezadowolenie sporej części elity biznesowej, szczególnie tej, która ma interesy gospodarcze związane z Zachodem, i która może niepublicznie, albo jakieś działania podejmuje, albo generalnie uważa, że to, co robi Putin, bo on jest głównym winowajcą, jak wiadomo, to jest złe dla Rosji, złe dla nich.
No dobrze, ale to psioczenie, które na Putina, że ach, przez niego to my nie możemy, nie wiem, wyjechać do naszej, do Courchevel, albo nie wiem, gdzie tam oni się wybierali. Czy to jest wystarczająco mocne zjawisko, wystarczająco szerokie zjawisko, bo było realnym zagrożeniem dla Kremla? Ponieważ ja pamiętam, że jak wybuchła wojna, to wszyscy zastanawiali się, czy rozwścieczeni Rosjanie nie wywiozą na taczkach z Kremla tego Putina, no co jest absurdem oczywiście.
To jest absurdem. Ja bym się też nie spodziewał żadnej wolty w elitach politycznych, która by doprowadziła do przewrotu pałacowego. Jest to mało prawdopodobny scenariusz. Natomiast stopniowe pogarszanie się poziomu życia zwykłych Rosjan, pewne efekt sankcji, który będzie stopniowo widoczny coraz bardziej dla społeczeństwa rosyjskiego, no może spowodować, że spadek poparcia dla niego będzie bardzo widoczny.
No ale właśnie, czy te sankcje rzeczywiście wejdą? Bo jak pan mówi o tym, że to w końcu się zacznie, w końcu będzie widać, to ja powiem tak, my jesteśmy zniecierpliwieni, bo mija pół roku od rozpoczęcia wojny. Sankcje na razie widzimy, że uderzają w nas. Jak się popatrzy na ceny benzyny, ceny ropy naftowej na stacjach benzynowych, jak się popatrzy na ceny gazu. Ja wiem, że Polacy, i to jest oczywiste, myślą o sobie, ale ja popatrzyłem na przykład na koszty z energii w Wielkiej Brytanii, które w porównaniu do lutego tego roku, w marcu, nie, wiosną, w kwietniu przyszłego roku, mają wzrosnąć pięciokrotnie z 1200 funtów na mniej więcej 6000 funtów.
Z prognozami należy uważać.
Ale one już wzrosły do ponad 3, już wzrosły trzykrotnie.
Zgoda, ale to nie jest efekt sankcji, jakie Unia Europejska nałożyła na Rosję,
nie,
tylko
nie.
Kontrsankcji, jakie tak. Rosja nałożyła na nas. Więc trwa wojna.
Ale chodzi o to, że Zachód mówi sobie tak, kurczę, niech oni się dogadają, bo ja płacę 5 razy tyle, ile płaciłem za prąd, za gaz.
I na tego typu efekt społeczny liczy Putin. On liczy na to, że ceny energii, gigantyczne, rekordowe, nigdy wcześniej w historii nie notowane, doprowadzą do wywrócenia kilku rządów zachodnioeuropejskich, co sprawi, że polityka tych państw wobec kryzysu na Ukrainie się zmieni.
A co pan powie ludziom, którzy naprawdę przeżywają teraz trudny czas, którzy może teraz jeszcze mniej, bo jest jeszcze ciepło, ale za 3-4 miesiące będą mieli naprawdę kłopot?
Że ceny w końcu wrócą do normy, że wiele rządów, także Polski, także brytyjski, przyjęły gigantycznej wartości programy, które mają te ceny energii zminimalizować. Po każdym szoku energetycznym, takich przypadków z historii najnowszej mieliśmy wiele, te ceny w końcu do normy wracają. Tyle, że rynek energetyczny po tej wojnie, czy za te kilka, czy kilkanaście miesięcy, będzie wyglądał zupełnie inaczej. Jeśli my to przetrwamy, znaczy nie mrugniemy pierwsi, tylko zrobią to Rosjanie, no to oni tę wojnę przegrają.
No to miejmy nadzieję, że tak oczywiście będzie. Powiedziałem, że to, co się dzieje na Kaukazie, jest dla nas bardzo ważne. Trudno przekonać pewnie wielu z naszych słuchaczy, że mamy się tak bardzo przejmować losem. Znaczy nie mówię teraz humanitarnie, no bo wiadomo, jak giną ludzie, to każdy się boi, ale te konflikty na Kaukazie, ktoś machnie ręką, powie, ale oni zawsze się tam biją. Dlaczego to, co się dzieje w tej chwili, czyli atak Azerbejdżanu na Armenię, jest dla nas ważne?
Jest to przejaw rozpadu pewnego porządku, jaki złożył się na obszarze poradzieckim w ciągu ostatnich 30 lat. Azerbejdżan wykorzystuje ewidentną słabość Rosji. Ona jest zresztą dostrzegana właściwie dla wszystkich państw, które kiedyś wchodziły w skład Związku Sowieckiego.
To zaraz, musimy chyba naszkicować ten konflikt jeszcze raz, bo coś, o czym wiemy, nie musi być dla każdego jasne, bo Azerbejdżan to potentat naftowy i gazowy.
Coraz ważniejszy.
Tak, który jest ważny dla Europy także dlatego, że no skoro nie chcemy kupować gazu z
musimy
Rosji,
mieć
to skądś musimy, tak na przykład z Azerbejdżanu. Azerbejdżan jest w ścisłym sojuszu z Turcją, bardzo ważnym krajem NATO. Turcja z kolei jest w stanie historycznego konfliktu z Armenią i ta osamotniona Armenia szuka przyjaciół w Moskwie, prawda?
Ta osamotniona Armenia uważała dotąd, czy może cały czas po części tak uważa, że ma jednego wymuszonego sojusznika, jakim jest Rosja. Trzeba też pamiętać, że Armenia jest w sojuszu militarnym z Rosją. To się nazywa Organizacja Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym.
Jak widać, nie pomogło im to ani
trochę. Nie pomogła, to znaczy wczoraj wydała ona takie zupełnie papierowe oświadczenie mówiące, że będziemy obserwować, wyślemy komisję w miejsce, gdzie Azerowie terytorium ormiańskie bombardowali.
49 osób zginęło tylko pierwszego poranka. Nie wiem, jakie będą... jaki będzie smutny bilans tych bombardowań, tego ostrzeliwania, które trwa dzisiaj i które trwa przez całą noc. Czym to się może skończyć?
To będzie zależało od tego, jaka będzie postawa rosyjska. To znaczy, Azerowie, jak mówiliśmy, wykorzystują słabość Rosji w wojnie, która jest no, ewidentna dla wszystkich. Jeśli uznają, że mogą wejść dalej, oni trochę jednak testują i Armenię, i Rosję, reakcje rosyjskie, no to się może skończyć większym konfliktem i także próbą zbrojnego zajęcia przez Azerbejdżan Karabachu.
Ale oni na razie nie ostrzeliwują Karabachu, co jest zaskoczeniem być może dla nas, dla obserwatorów.
To jest ta nowość tej wojny. Znaczy, po raz pierwszy na taką skalę od początku lat 90. Azerbejdżan atakuje cele na terytorium Armenii, a nie Karabachu.
A nie Karabachu.
Karabachu, którego nawet Armenia nie uznaje.
Dlaczego?
Dlatego, że Baku stwierdziło, że jest świetna koniunktura dla tego. Mają sojusznicze relacje z Turcją, są potrzebni jako dostawca surowców energetycznych Zachodowi, a zarazem jest słabość rosyjska. Jak widzimy, Rosja nie była w stanie wczoraj nawet wygenerować gniewnego oświadczenia.
A Iran będzie się temu przyglądał? Iran, który jest bardzo ważnym, bardzo silnym krajem i graniczy i z Turcją, i z Armenią, i z Azerbejdżanem?
Iran jest państwem, które sprzyja Armenii, bo nie jest zainteresowany umocnieniu się ani Azerbejdżanu, ani Turcji. Więc tylko pytanie, czy będzie w stanie zrobić coś więcej poza oświadczenia polityczne.
No to jest bardzo dla nas wszystkich ciekawe, bo jeśli się tam coś zmieni, mówię o Azerbejdżanie i Armenii, to być może zaraz się zmieni w Gruzji i ten cały Kaukaz znów zacznie się ruszać.
To jest w ogóle moment przełomowy dla tej części świata. To się dopiero zaczęło, tak?
My nie widzimy też tego, co się dzieje trochę dalej na wschodzie. Kazachstan,
a tam
Kirgizja.
Są bardzo ciekawe procesy, które się tam odbywają. Bardzo ciekawe, także jeśli chodzi o pewne odsuwanie się Kazachstanu od Rosji, pewne
panie
obawy.
Panie dyrektorze, no to dobrze, to żebyśmy nie wchodzili w szczegóły, ale jednocześnie powiedzieli coś, co może warto powiedzieć. Czy Rosja się rozpada na naszych oczach?
Rosja na pewno traci siłę, chociaż jak już mówiliśmy, od tego zaczęliśmy naszą rozmowę, ta wojna trwa i będzie trwała, to znaczy rosyjska agresja na Ukrainie, więc tutaj bym jeszcze żadnego krzyżyka na Rosji nie stawiał, natomiast no myślę, że przegrana, nieuchronna przegrana Rosji w tej wojnie.
Pan mówi już tak, jakby, pan mówi tak, nie będę stawiał krzyżyka, ale jednocześnie mówi pan o nieuchronnej przegranej.
Panie redaktorze, Ukraina ostatnie 7 miesięcy pokazuje, że Ukraina obroniła swoją suwerenność. Państwo ukraińskie, armia ukraińska są dzisiaj na zupełnie innym miejscu niż były, kiedy ta wojna się zaczynała kilka lat temu. Tożsamość, świadomość, pewne poczucie patriotyzmu ukraińskiego.
Tak, coś niebywałego.
A z drugiej strony mamy do czynienia z ewidentną słabością sił zbrojnych Rosji. Niemożliwością, także na poziomie strategicznym, efektywnego prowadzenia tej wojny. Więc Rosjanie trochę grają teraz wabank. Także sankcje rosyjskie gazowe, które przecież uderzają w interesy średnio, długoterminowe interesy Gazpromu i innych firm energetycznych rosyjskich, no są tego przejawem.
Tylko, że na razie te sankcje są mikre. Cały czas z kolei z Zachodu płyną wezwania do tego, żebyśmy skłonili ich, czy tutaj zmusili Kijów do tego, żeby poszedł na jakiś kompromis. Skłonili
nie, ja nie mam wrażenia, że takie głosy są. Znaczy, nawet jeśli takie głosy są niepubliczne.
W mediach takie głosy są bardzo silne.
Niekoniecznie od głównych polityków. Natomiast rzeczywiście
to
są.
Ma znaczenie 70 tysięcy prażan, a to są ludzie nieskorzy do brania udziału w masowych demonstracjach, wyszło na ulicę. To są ludzie sfrustrowani oczywiście wszystkim, pandemią, przede wszystkim rosnącymi cenami, ale wszystkim naraz. Ktoś to wykorzysta.
Oczywiście taki scenariusz jest cały czas niewykluczony. Natomiast to jest właśnie pytanie o to, kto się okaże bardziej konsekwentny w postaje wobec tej wojny. Rosjanie liczą, że to nie będziemy my.
Czyli znów wracamy do pytania, kto pierwszy pęknie.
Kto pierwszy pęknie? I to jest pytanie o to, kto tą wojnę wygra. Ukraińcy na pewno nie pękną, a my też, politycy zachodnioeuropejscy, nie są w stanie dzisiaj w żaden sposób Zełenskiego zmusić do tego, żeby poszedł na jakiekolwiek niekorzystne dla Ukrainy kompromisy z Rosją.
Czy takie symboliczne gesty, jak na przykład zamknięcie granic dla turystów z Rosji, mają znaczenie?
Mają znaczenie. Tylko bo oczywiście byśmy chcieli, żeby te sankcje natychmiast przyniosły efekt.
Tak.
Ale żadne sankcje nigdy w historii efektu natychmiastowego nie przyniosły. Niestety musimy uzbroić się w cierpliwość. Sankcje wizowe są kolejnym elementem, który do rozkładu poparcia dla Putina, tutaj mówimy głównie o elitach wielkomiejskich, rosyjskich, będą się przyczyniać.
Czyli co, wyrzucimy ich ze sportu, jak widać z tenisem.
To już zrobiliśmy na początku
tej
wojny.
No nie do końca, bo jak widać z tenisem jest trochę inaczej.
Pewne zastrzeżenia, zgoda.
Tak, wyrzuciliśmy ich ze sportu w dużym stopniu dzięki Polsce. Tutaj to trzeba powiedzieć naprawdę. Nagle się okazało,
że... Wiele jeszcze stało się dzięki Polsce, panie redaktorze.
Tak, ale nagle się to... Przepraszam, nie chciałbym, żeby to źle zabrzmiało, ale bo to jest dramatyczna sytuacja, ale nagle mamy jakiś powód do radości. Znaczy Polska okazała się silniejsza niż się spodziewaliśmy.
Zgoda, albo może na odwrót, może niedoszacowaliśmy siły Polski. Polska pokazuje w tej wojnie...
Na jedno wychodzi, silniejsza niż się spodziewaliśmy okazała się Polska. Być może naszej siły niedoszacowaliśmy właśnie.
Jeśli szukać państw, które w Unii Europejskiej, które pokazały przywództwo w tej wojnie, to nie jest to Paryż i Berlin, tylko jest to Warszawa, państwa bałtyckie, i kilka innych państw regionu.
I to zostanie? Czy za chwileczkę zapomnimy o tym, nie wykorzystamy tego, przegramy to na własne
życzenie? Nie, myślę, że to zostanie. Także dlatego i to warto podkreślać, że mamy w Polsce konsensus ponadpartyjny, jeśli chodzi o nasze działania wobec Ukrainy. Zwycięstwo Ukrainy w tej wojnie będzie oznaczało gruntowną zmianę układu sił w Europie Wschodniej i w ogóle w tej części świata.
Proszę Państwa, dożyliśmy ciekawych czasów, ale przekleństwo jest takie, że obyś żył w ciekawych czasach.
Dokładnie tak, to wiedzą starożytni Chińczycy.
No właśnie, starożytni Chińczycy mogą mieć rację. Czy nie lepiej byłoby, gdyby było nudno?
Myślę, że w historii nie tylko cywilizacji europejskiej przychodzą dni, kiedy przestaje być nudno i to zadziwiającą regularnością się zdarza.
Czyli właśnie w tej chwili nie jest nudno. Bardzo panu serdecznie dziękuję.
Dziękuję
również. Wojciech Konończuk to jest, proszę państwa, wicedyrektor MIM. Wkrótce zapewne wszystko na to wskazuje, że dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. Jakby co, to już panu pierwszy gratuluję.
Za wcześnie zdecydowanie.
Za wcześnie. A to nie dlatego, że jakiś tutaj się zamach szykuje, tylko dlatego, że Adam Eberhardt, także nasz gość, odchodzi z OSW. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Kłaniamy się nisko państwu. Do widzenia.